bywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa w ten lipcowy poranek. Zapraszam do tego, byśmy rozważali prawdy naszej wiary zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Mówimy o sakramentach uzdrowienia i jednym z tych sakramentów uzdrowienia jest sakrament pokuty i pojednania. Pośród wszystkich siedmiu sakramentów sakrament pokuty i pojednania jest tym, który jest sakramentem uzdrowienia. Mamy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, więc chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Mamy także sakramenty uzdrowienia właśnie, pokuty i pojednania, także namaszczenie chorych. I trzecia grupa sakramentów to są sakramenty w służbie komunii, a więc kapłaństwo i małżeństwo. I wychodzi 7. Sakrament pokuty i pojednania już omawialiśmy przez ostatnie katechezy. Ja przypomnę, jakie tematy były już poruszane, jak nazywany jest ten sakrament. O tym mówiliśmy. Dlaczego jakiś sakrament pojednania jeszcze po Chrzcie Świętym jest celebrowany? To też było pytanie, które było postawione podczas jednej z ubiegłych katechez. Nawrócenie ochrzczonych, na czym polega to drugie nawrócenie? Później pokuta wewnętrzna, a więc nawrócenie serca. Była mowa o różnych formach pokuty w życiu chrześcijańskim. A także w ramach sakramentu pokuty i pojednania mówiliśmy o tym, że tylko Bóg odpuszcza grzech. Mówiliśmy o pojednaniu z Kościołem, o tym, dlaczego spowiadamy się przed kapłanem. Sakrament przebaczenia to także był temat. I teraz jesteśmy przy omawianiu aktów tego, który przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania, czyli popularnie mówimy do spowiedzi świętej. Tego kogoś, kto przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania, nazywamy penitentem. Natomiast tego, który słucha spowiedzi, a więc kapłana, nazywamy szafarzem sakramentu pokuty i pojednania. Zatem pierwszym aktem penitenta, tego, który przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania, jest żal za grzechy. On zawsze zajmuje pierwsze miejsce i na temat tego aktu już katecheza była omawiana. Natomiast dzisiaj nieco więcej chciałbym powiedzieć na temat wyznania grzechów, bo to jest drugi z aktów penitenta i trzecim będzie zadośćuczynienie. Bóg wie, kim jesteśmy, prawda? Gdy mamy wyznać grzechy. Byłoby jakąś niedorzecznością, gdybyśmy mówili, że Pan Bóg nas nie zna, że to, co my mówimy Panu Bogu, jest potrzebne, żeby nas poznał. On zna wszystkie nasze grzechy. On zna wszystkie nasze niewole, niewolę wobec demona, zna naszą niewolę strachu przed śmiercią, zna wszystko to, kim jesteśmy, wszystkie nasze biedy, wszystkie grzechy, uwikłania, a wszyscy jak jeden jesteśmy grzesznikami, każdy z nas. I Bóg wysłał swojego Syna, aby za ciebie umarł. Chrystus umarł za mnie, Chrystus umarł za mnie. Bardzo często to sobie powtarzajmy. I pokazał poprzez swoją śmierć, kim on jest. Bo zobaczmy, Pan Bóg już wydał wyrok za grzechy. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, mówi jedna z prawd wiary. A zatem, jeżeli Bóg jest sędzią sprawiedliwym, jeżeli wydaje sprawiedliwy wyrok, to sprawiedliwość domaga się, by zapłatą za grzech, za odejście od Boga była śmierć, ponieważ Bóg jest życiem. Jeżeli ktoś odłącza się od Boga, jeżeli ktoś świadomie wybiera coś, co nie jest Bogiem, to znaczy wchodzi w tę rzeczywistość śmierci. To się może dokonywać oczywiście stopniowo, takie odchodzenie, takie wchodzenie w ciemność i już kroczenie w tej ciemności to jest w zasadzie kroczenie w śmierci, tak naprawdę już tu za życia ziemskiego. A więc wyrok, zobaczmy, sprawiedliwy został wydany i wykonany. Chrystus został ukrzyżowany za nasze grzechy. Chrystus jako jedyny sprawiedliwy wziął na siebie sprawiedliwość, sprawiedliwość Bożą i dał się przybić do krzyża, oddając swoje życie. zwracam ciągle uwagę na wyraz oddając swoje życie. To jest bardzo ważne, ponieważ nikt życia Chrystusowi nie mógł zabrać, gdyby On swojego życia nie oddał dobrowolnie. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek wisi na drzewie, bo tylko On może nas wykupić z niewoli. Stał się naszą żertwą. Zobaczmy, wyrok został naprawdę wykonany, a Chrystus naprawdę umarł. Jezus przyszedł na świat nie po to przede wszystkim, by żyć, ale żeby umrzeć. Nie przede wszystkim po to, by być prorokiem, by być nauczycielem, by być humanistą, by być filantropem, jak wielu dzisiaj chciałoby przedstawiać Pana Jezusa jako takiego dobrotliwego filantropa, który wszystkim chce zrobić, uszczęśliwić ich na ziemi. To nie po to przyszedł Pan Jezus w pierwszym rzędzie. I tak nie należy Pana Jezusa tylko postrzegać, ponieważ jest to niezwykle okrojony, powiedziałbym zniekształcony wizerunek Syna Bożego. Być jakimś wzorcem do naśladowania. To jest za mało. Chrystus stał się barankiem Bożym, barankiem ofiarnym. Stał się tą żertwą, o której mówię. Oddał swoje życie, zgładził grzechy świata. Przez to, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I popatrzmy, dlatego gdy Pismo Święte opisuje Pana Jezusa, Jego działalność, Jego to publiczne nauczanie, to patrzmy, On jest wciąż w drodze do Jerozolimy, a zatem do miejsca, gdzie ma się wykonać to, co wykonać się powinno. Niecierpliwie czeka Pan Jezus na swoje wykonało się i ta niecierpliwość pali Pana Jezusa wewnątrz, rozpala, jest tym ogniem, który Pan Jezus w sobie nosi z dwóch powodów. To są dwa powody. I zastanówmy się, czy w nas są takie dwa powody, dla których żyjemy. Z dwóch powodów ten ogień palił się w Chrystusie. Bo Chrystus kochał Ojca i był oddany Ojcu, a więc miłość do Ojca i oddanie Ojcu. I po drugie, bo kocha nas w naszych potrzebach, a więc miłość do człowieka. Nie z powodu naszych zasług. Pan Bóg nie kocha tylko tych, którzy dobrze czynią. Pan Bóg kocha także tych, którzy źle czynią. Jednych i drugich Pan Bóg kocha, ponieważ miłość Boża nie wynika z zasług, ale miłość Boża wynika z potrzeb człowieka. Człowiek potrzebuje miłości. Każdy człowiek potrzebuje miłości. I ten, który czyni dobrze, i ten, który czyni źle. I Pan Bóg każdego człowieka miłuje miłością nieskończoną. Dlatego chce, żeby grzesznik się nawrócił i żył, ponieważ Bóg, odwieczna mądrość, wie, że gdy grzesznik się nie nawróci, to wówczas czeka go śmierć. A tego Bóg nie chce. Bóg nie chce śmierci grzesznika, jak powiada Pismo, lecz żeby się nawrócił i żył. To jest miłość Boga. Dlatego miłość Boga i warto naprawdę, kochani, to sobie jasno powiedzieć, nie wynika z zasług człowieka, ale wynika z potrzeb człowieka. W krzyżu znajdujemy miłość Boga i wybawienie ze śmierci. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Popatrzcie, co otrzymaliśmy w Kościele, jak wielkie dobrodziejstwo, jak wspaniały skarb, jaką możliwość genialną, sakrament pokuty i pojednania, sakrament uzdrowienia. Kto z nas chce być chory? Kto z nas nie pragnie zdrowia? Ratujemy swoje życie, chodzimy po lekarzach. Niektórzy szukają jakichś wyjątkowych środków. Są nawet tacy, którzy, żeby ratować swoje życie, wchodzą w jeszcze większe tarapaty, w jeszcze większe problemy, Ale to jest strach przed śmiercią i wchodzą w różnego rodzaju okultyzmy nawet, które prowadzą do śmierci. Szukając lekarstwa, zażywają truciznę. Ale z rozpaczy po to, żeby ratować swoje życie. Jak im się zdaje, ratować swoje życie. Więc jest naturalna potrzeba szukania uzdrowienia. Popatrzcie, jakie życzenia sobie składamy. Choćby w czasie telefonicznych życzeń i pozdrowień na antenie Radia Maryja. Jakie życzenia najczęściej padają? Uczniowie Jezusa składają te życzenia. Zaczynają się najczęściej od tego zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Posłuchajmy siebie. Wszyscy życzymy sobie zdrowia. I co? Tak pragniemy zdrowia, tak ratujemy swoje życie? A dlaczego boimy się niejednokrotnie sakramentu uzdrowienia, jakim jest spowiedź święta? Patrzcie, Kościół nakłada na nas wręcz obowiązek, by przynajmniej raz w roku się spowiadać. Nie traktujmy tego przykazania jako obowiązek, który jest jakimś mozołem, jakimś trudem dla nas. To jest absolutne minimum. To jest samochód do przeglądu oddajesz i musisz mieć przegląd, bo jak nie masz przeglądu, policja cię złapie, no i już później samochód nie nadaje się do jazdy, nie możesz kontynuować podróży, bo stan techniczny pojazdu nie został sprawdzony, a zatem może być coś niesprawne. A ty, człowieku, myślisz, że ty jesteś cały, że ty takiego przeglądu nie potrzebujesz. To jest niezwykle ważne, żeby ten przegląd przynajmniej raz w roku robić, ale to jest dla człowieka to jest absolutne minimum. Absolutne. I Kościół nakłada obowiązek taki, ale zachęca do systematycznego i częstego, najlepiej raz w miesiącu systematycznie przystępować do spowiedzi świętej. Z tym związane są zwykle w naszej tradycji właśnie pierwsze piątki miesiąca, gdy także piątek poświęcony jest męce pańskiej i patrzymy na krzyż i widzimy miłość Boga ku nam. Skąd my to uzdrowienie czerpiemy? Czerpiemy właśnie z krzyża ran Chrystusowych. Stąd piątek jest związany także z sakramentem uzdrowienia, z sakramentem pokuty i pojednania. Ale oczywiście można w każdy inny dzień tygodnia przyjść do tego sakramentu uzdrowienia, ponieważ zdrój wody żywej, zdrój uzdrowienia jest niewyczerpany. To jest Chrystus. To jest Chrystus z Jego zasługami. I dlatego też, popatrzmy, są tacy nasi bracia, siostry, którzy unikają lekarza, którzy zaniedbują profilaktykę. Dlatego Kościół za darmo zaprasza do skorzystania z sakramentu uzdrowienia, bo łaska Chrystusowa jest darmowa i uzdrowienie, które otrzymujemy, otrzymujemy za darmo ze względu na to, że jesteśmy w potrzebie, ale jest pewna okoliczność potrzebna w tym wszystkim. Ja muszę uznać, że jestem w potrzebie. Jak nie uznam tego, że jestem w potrzebie, no to nie ma możliwości uzdrowienia. Ja muszę przyjść do lekarza, powiedzieć, coś mi dolega. Coś mi dolega. I dlatego jestem w potrzebie i proszę o pomoc. To jest właśnie ta postawa człowieka, który chce się nawrócić, czyli który chce doświadczyć uzdrowienia. Kochani, naprawdę nie bójmy się przychodzić, by Bóg nas uzdrawiał w sakramencie pokuty i pojednania. Im systematyczniej przychodzisz, to znaczy, powiedziałbym, im bardziej jesteś pod kontrolą lekarza, tym większe owoce takiej terapii. Są ludzie, zobaczmy, którzy mają raka. Wielu jest takich ludzi w Polsce. Niestety, to jest ogromna plaga chorób nowotworowych. Po Czarnobylu, po tych wszystkich różnych doświadczeniach, które dzisiaj wychodzą. Ale są ludzie, którzy mają raka, a zachowują się tak, jakby go nie mieli. ale to, że będą zachowywać się, jakby go nie mieli, zaprzeczając rzeczywistości, od tego nie stają się zdrowsi. Ten rak nie zniknie. Jeżeli ktoś nie przeciwdziała temu, to znaczy daje fory rakowi, pozwala, żeby on się rozwijał i on to bezlitośnie wykorzystuje. Bezlitośnie. Mały rak będzie dużym rakiem, a grzech jest bardziej toksyczny niż rak. Będzie cię zżerał. I nie da się tego gdzieś wywieźć na śmietnik, na wysypisko, uciec od tego. My to w sobie nosimy. Taką toksynę, taką toksyczność, taką truciznę w sobie nosimy. A grzech rodzi grzech, zaraża następne tkanki. Doświadczamy przerzutów tego grzechu. Tworzy się taka pajęczyna grzechu. Wikłamy się, uzależniamy, zarażamy innych, zaczynamy kłamać, stajemy się nieautentyczni i tak dalej, i tak dalej. To są przerzuty tego raka grzechu. A ty udajesz, że się nic nie dzieje i przegrywasz walkę z rakiem, bo nie chcesz uznać, że jesteś chory i że potrzebujesz uzdrowienia. Że trzeba zażywać lekarstwo, że trzeba zrobić rachunek sumienia. Czym jest taki rachunek sumienia? To jest zobaczenie siebie. Zobaczyć siebie. Bardzo potrzebne to jest. Zobaczyć siebie, zdiagnozować, obserwować, tak jak obserwujemy swój organizm i później zdajemy relację lekarzowi. Weźmiemy coś tam, obserwujemy swój organizm, weźmiemy jakiś środek, prawda, który nam pomoże w różnych sytuacjach, ponieważ widzimy, że organizm na to reaguje w ten sposób, na to reaguje w ten sposób. Jak wstaję, to czuję się tak czy siak. Jak zjem to, no to na przykład mam jakieś, nie wiem, wzdęcia albo coś takiego. Tak, obserwujemy swój organizm i później, gdy idziemy do lekarza, mówimy o naszych obserwacjach. I to jest rachunek sumienia, obserwować swój organizm i zdać relację z tej obserwacji. Nie bójmy się sakramentu pokuty i pojednania. On został trochę ukazany jako coś strasznego. My o nim myślimy jako o czymś bardzo uciążliwym niejednokrotnie. Zwłaszcza ci, którzy unikają właśnie tego sakramentu pokuty i pojednania, że to jest szalenie uciążliwe, ale to jest nieprawda. On jest dla nas, on jest dla naszego dobra ustanowiony, nie przeciwko nam. To, że ja muszę wyznać swoje grzechy, czyli powiedzieć o obserwacji siebie, zdiagnozować siebie, opowiedzieć lekarzowi o tym, jak ja siebie postrzegam, widzę, co uczyniłem złego, dlaczego to uczyniłem, to jest coś, co ma mnie uleczyć. Dlatego nie bójmy się, nie nazywajmy tego sakramentu jakimś sakramentem uciążliwym. To jest naprawdę sakrament uzdrowienia, a życie to jest walka i my jesteśmy na wojnie. Dlatego gdy żołnierz Boga rano wstaje, to musi mieć obronę. Jaka to jest obrona? Obroną jest prawda o sobie, ta prawda, do której potrafię się przyznać, bo wiem, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem i nie chce, bym pozostał takim, jakim jestem. To znaczy, Bóg chce, żebym ja zbliżał się coraz bardziej do Niego, a więc nawracał. Diabeł oczywiście bardzo dobrze wie, jak kusić, ale kiedy zaznamy słabości, to święty Paweł Apostoł mówi, że on będzie się najbardziej chlubił swoją słabością, by zamieszkała w nim moc Chrystusa. Co znaczy chlubić się słabością? Nie przecież wywyższać grzech i chwalić się grzechem, tylko chlubić się ze słabości, to znaczy wiedzieć, uznać, że ja rzeczywiście jestem tym grzesznikiem, że ja potrzebuję Bożego zmiłowania, ale Bóg jest tym, który jest większy niż mój grzech, który jest większy niż moja mizeria i On jest w stanie uzdrowić mnie w tym sakramencie, do którego przystępuję. A więc to jest niezwykle ważne, zobaczcie. A grzech on nigdy nie przynosi satysfakcji. On może przynieść jakąś chwilową przyjemność, czasem bywa przyjemny, tak jak reklama wygląda niesamowicie. ale jak wiemy z tymi reklamami, prawda, to reklama jest zwykle zawsze no, przygotowana po to, żeby nas po prostu na haczyk chwycić. Tak, ten produkt wcale nie musi być tak genialny, jak w reklamie zawsze jest genialny. Grzech nie uprzedza, co będzie, gdy przestanie działać. Ten środek znieczulający w postaci pożądania jakiegoś przedmiotu, osoby i tak dalej, i tak dalej. Gdy to przestanie działać, to wówczas to jest mniej więcej tak jak z alkoholem, wiecie. Jak człowiek się przepije, no to wówczas przychodzi kac. No i głowa boli i to wszystko. I ten alkohol nie uprzedzał wcale, że tak będzie działał. Albo że dostaniesz małpiego rozumu i zaczniesz wszystko rozwalać, demolować, albo jakieś inne zachowania, prawda, po alkoholu. A on wcale nie uprzedza. Tam nie ma czegoś takiego uprzedzenia. Co będzie, gdy przestanie działać? Co jest satysfakcją? Wejście w grzech jest satysfakcją. Grzech zawsze pozostawia pustkę, pozostawia rozczarowanie w gruncie rzeczy, ale też grzech powoduje, że my szukamy znowu nowego wrażenia, znowu, bo jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy rozczarowani i ciągle chcemy, szukamy czegoś, co nas zaspokoi. Grzech nie zaspokoi człowieka. Grzech może nas co najwyżej zniewolić. I w pewnym momencie staje się jak taki prosiak, który prowadzony jest na sznurku, ponieważ już tak naprawdę nie należy do siebie. Grzech prowadzi do kolejnego grzechu i to zwykle coraz gorszego, a grzech bez oświetlenia Ewangelią, czyli dobrą nowiną, urodzi śmierć. Popatrzmy, miłość pieniędzy sprawia, że chcesz ich mieć coraz więcej. Jak miałeś stanowisko państwowe jakieś, byłeś posłem, senatorem, to trudno już ci nie startować w wyborach. Musisz startować dalej w tych wyborach, bo już nie jesteś w stanie się od tego odwiązać. Od różnych, jeżeli taka jest intencja oczywiście, bo są też ludzie, którzy startują dlatego, żeby rzeczywiście coś zrobić dla rodaków, ale są też tacy, którzy zobaczyli, że to jest fajne życie, że to jest blichter, że to są pieniądze, że można spłacać kredyty, że ma się uznanie, no i ma się tytuł, prawda, poseł, senator, jakiś tam inny jeszcze minister czy ktoś taki. Duma nie zaspokoi się jedną pochwałą, ale zacznie szukać tego, żeby ktoś okadzał mnie codziennie z różnymi komplementami i tak dalej, i tak dalej. Albo wpatrujemy się w Pana Boga, albo wpatrujemy się w coś innego. To nie jest tak, że patrzymy w nicość. Nigdy nie jest tak, że raz zobaczy się pornografię, a później nie będę już do tego wchodził. A że tylko na chwilę w internecie tam sobie coś zobaczę, ale przecież no, tylko na chwilę, ja zaraz stamtąd wyjdę. Zobaczymy, czy wyjdziesz. Zaraz będziesz od stronki do stronki, od stronki do stronki, od stronki do stronki i bęc. I po prostu już jesteśmy w grzechu. Pamiętajmy, jeśli to, co teraz jest, zostawimy takie, jakie jest, to urośnie. Jak chwast, to urośnie. Gdy grzech dojrzeje, nie zapyta nas o zdanie, okradnie nas z siebie, okradnie nas z rodziny, okradnie nas z przyjaciół, okradnie nas z czasu. I każdy grzech, który przychodzi do naszego domu, zastanówmy się, czy my z nim sobie dialogujemy, czy jesteśmy z nim za pan brat, czy też chcemy się go pozbyć. Bo grzech zniszczy dom, grzech zrani, a nikt na początku nie zakłada, zobaczcie, tak jak pijak nie zakłada tego, że będzie pił i zniszczy swoją rodzinę i swoje życie. Na początku tego nie zakłada. Na początku mówi, drugi, a dziś okazja, a jutro okazja. I później wychodzi to, co wychodzi. Grzech czyni z człowieka Bożego przeciwnika. Grzech nie tylko stawia po stronie diabła, ale także przeciwko Bogu. To znaczy ma wieczne konsekwencje. Grzesząc, nie stajesz przy Jezusie, a grzech zawsze odnajdzie grzesznika i zdradzi, ponieważ ojcem grzechu jest demon, kłamca i morderca człowieka od początku. Co możemy zrobić? Co nam mówi dobra nowina? Przyjść z tym do Boga i wyznać. A wyznanie, a ufnie wyznawajmy swoje grzechy, mówi ojciec Jacek Sali, wyznać to coś więcej niż powiedzieć. To jest bardzo ważne. Wyznać można miłość, wyznać można wiarę, wyznać można grzech, wyznać prawdę. Co to znaczy? Wyznanie, zobaczcie, miłości to jest coś więcej niż informacja, kocham cię. Taka informacja, gdy nie idzie za tym postawa całego człowieka, gdy nie idzie ofiarowanie całego siebie, oddanie w różnych codziennych sytuacjach, jest psu na budę. To jest niepotrzebne, to jest nawet zaprzeczenie, taka informacja, gdy mówię kocham cię, ale nie idzie za tym postawa, nie angażuje całej osoby, tylko po prostu jakieś takie faktograficzny stan rzeczowy sobie rejestrujemy. Całoosobowe zwrócenie się ku drugiej osobie to jest wyznanie miłości. I miłość zawsze to zawiera. Dlatego w sakramencie pokuty i pojednania kreślimy swoją sytuację duchową. Dlatego mówimy o grzechach ciężkich, mówimy o okolicznościach tych grzechów. Tak jak u lekarza, to co mówiłem. Mówimy o powtarzalności tych grzechów. Nie chodzi o to, że 5 razy czy 6 coś zrobiłem. Tylko chodzi o to w gruncie rzeczy, czy to się powtarza. I jak często się powtarzają grzechy ciężkie, bo to świadczy o moim jakimś formie zniewolenia, o tym, że już w pewnych sytuacjach nie jestem wolny, że nad czymś nie panuję. To po prostu pokazuje, jak w jakiej sytuacji duchowej się znajduję. A ta sytuacja duchowa ma także często przełożenie na sytuację moją psychiczną i fizyczną. Jesteśmy zachęcani tak, żeby mówić o grzechach lekkich podczas wyznania wiary. Pamiętajmy, że są również grzechy cudze. Kto żałuje, temu Bóg przebacza grzechy. Nawet te, które zapomniał wyznać w sakramencie pokuty i pojednania. I jeśli ktoś zapomniał wyznać jakiś grzech ciężki, oczywiście wcześniej jest ta diagnoza, to popatrzenie na siebie, ta obserwacja siebie, czyli ten rachunek sumienia. Ale jeżeli ktoś zapomniał jakiś grzech ciężki, to ponieważ to jest grzech ciężki, to warto przy następnej spowiedzi o tym powiedzieć. Ale nie trzeba od razu wracać do kratek konfesjonału, by o tym grzechu powiedzieć. Specjalnie przystępować po raz kolejny, ale przy następnej spowiedzi powiedzieć, ponieważ żal dotyczył również tego grzechu, o którym zapomniało się powiedzieć. To jest także warto, żebyśmy to wiedzieli. Sakrament pokuty to nie jest automat do oczyszczania się z grzechów, ale to jest spotkanie z Chrystusem miłosiernym, który bardzo pragnie nam wszystko przebaczyć. Wszystko przebaczyć. Potrzebne jest jednak to wyznanie win, przyznanie się, a wyznanie win zawiera w sobie także prośbę o wybaczenie, o wielkoduszność Pana Boga, wiarę, że naszą miłość da się odbudować, umocnić tę miłość, zakłada wyznanie winy także żal za to, co się stało. I teraz już takie pokorne, powiedziałbym dojrzalsze, zobowiązanie do wierności. Dojrzalsze, ponieważ już nabiliśmy sobie guzów. Patrzcie, Piotr apostoł, on wyznawał miłość do Chrystusa, ale ta miłość została zweryfikowana przez to, że się zaparł Pana Jezusa. Zaparł się Go 3 razy. Wyparł się mistrza. Dopiero gdy zobaczył, co się stało, gorzko zapłakał. I później Pan Jezus, patrzcie, po swoim zmartwychwstaniu ponownie pyta Piotra o miłość, czy miłujesz mnie? I on już był dojrzalszy, on już był bardziej pokorny, on już nie był takim bohaterkiem, za którego się miał. On już wiedział, że tę miłość zdradził. Ale patrzcie, w tym płaczu i w tym ponownym wyznaniu miłości to był i żal, i prośba o wybaczenie, i wielkoduszność, i prośba o odnowienie miłości. z takim, jakim jestem. Więc wyznanie win jest zawsze wyznaniem miłości. Wyznanie miłości, której się sprzeniewierzyłem. I prośba o jej odzyskanie. Inaczej będzie to tylko jakieś takie mechanistyczne coś, co mnie tak naprawdę w ogóle nie uzdrawia. Największą przeszkodą, zobaczcie, utrudniającą podejście do konfesjonału jest to, że nie umiemy wyznawać naszych grzechów. I to także przyczyna tego, że nasze spowiedzi są nieraz tak oderwane od życia, tak mało mobilizują nas do dobrej służby Bożej. Pamiętajmy, że lepiej zobaczyć siebie grzesznikiem w oczach Chrystusa, niż uczciwym w swoich własnych oczach. Będziemy do tego jeszcze powracali. Zachęcam dzisiaj do tego, żebyśmy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania, żebyśmy go nie odkładali, żebyśmy wyznali swoje grzechy ufnie Panu Bogu. Grzech, który został wyznany, to jest także grzech zdetonowany, bo Chrystus bierze go na siebie. Chrystus pokazuje, on jest w tych ranach, które poniosłem za ciebie. Odwagi, mówi Chrystus wówczas, odwagi. A jeżeli go nie wyznaję, jeśli taję jakieś grzechy, to mnie wewnętrznie po prostu, to jest jak zapalnik. Rozsadzi to mnie, rozsadzi absolutnie. I ja będę poraniony i innych poranię. Przekonajmy się do tego. Ja też, przekonujmy się do tego, że sakrament uzdrowienia, jakim jest sakrament pokuty i pojednania, nie jest sakramentem jakimś takim, który ma nam dokuczyć. To jest sakrament, który naprawdę ma nas uzdrawiać. Nie bójmy się. Odwagi.